Słuchasz Radia Z.
Witam Państwa, nazywam się Michał Figurski. Mamy wtorek po 21, dokładnie 12 minut po, a więc czas na zdrowie w Radiu Z. Otwieramy podwoje naszego radiowego gabinetu lekarskiego, który zatytułowany jest Niezły pacjent do godziny 23. Nasze telefony są do Państwa dyspozycji. Już podałem numer telefonu 321-321-321, a po drugiej stronie zawsze wybitny specjalista, którego tym razem udało się ponownie zaprosić. Ponownie, chociaż Pani Profesor pierwszy raz u nas gości. Jutro, proszę Państwa, dzień mamy. Chociaż ten zaczynamy dzisiaj w Radiu Z, już dzisiejszego wieczoru, od teraz właśnie. Dlaczego? Dlatego, że razem ze mną pani profesor Marzena Dębska, specjalista w zakresie położnictwa, ginekologii i diagnostyki prenatalnej z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Dzień dobry wieczór, pani profesor.
Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Pani profesor, tak na początek głupie pytania, w których jestem specjalistą. Trudno mamą być?
Oj, myślę, że no jest to duże wyzwanie. Trudno być mamą i kobietą pracującą jednocześnie. To jest takie wyzwanie, które większość z nas podejmuje.
No właśnie, właśnie tak mi się, wie pani, z mojego męskiego punktu widzenia przez całe życie wydawało. I kolejne głupie pytanie, być może. Pani profesor, czy da się nauczyć macierzyństwa z tych wszystkich poradników, książek, programów, audycji na temat macierzyństwa? Czy w ogóle można jakiekolwiek pojęcie na ten temat złapać? Czy trzeba to po prostu przeżyć?
No to wszystko opiera się tak naprawdę na instynkcie i kobieta, która nie przeczytała żadnej książki na ten temat, to możemy sobie wyobrazić, obserwując historię ludzkości, może być doskonałą matką. No trudno powiedzieć, czy czytanie książek tutaj bardzo pomaga. Pewnie jakaś tam wiedza się przydaje i w tej chwili jest dużo naprawdę fajnych materiałów, ale też trzeba wiedzieć, co czytać, żeby nie pobłądzić, tak? Dlatego, że internet jest źródłem dobrych i złych rzeczy. Generalnie to jest kwestia takiej nauki. Uczymy się dużo od dziecka. Każde dziecko jest inne, więc to myślę, książka pomaga, ale główna sprawa to nasze wyczucie i nabywanie doświadczenia.
Dzisiejszy wykład, proszę Państwa, w przededniu Dnia Mamy prowadzi profesor Marzena Dębska, przypominam, specjalista w zakresie położnictwa i ginekologii i diagnostyki prenatalnej. To będzie naprawdę ciekawy i pouczający wykład. A czy ołówki się przydadzą, to nie wiem. Pani powiedziała, że będziemy dzisiaj polegać na instynkcie. Zobaczymy i usłyszymy, jak to będzie do godziny 23. Proszę Państwa, nasz numer 321-321-321. Pani profesor, do Waszej dyspozycji. Dzwońcie, pytajcie. Zaczynamy.
Radio Z.
Wszystkich polujących na rower Radia Z muszę zmartwić. To nie był dzwonek, nie pojawił się w ostatnich minutach na naszej antenie. Proszę Państwa, prosimy polować przez całą dobę. Dzisiaj do 23 do upolowania wiedza absolutna, wiedza niezbędna, którą dzisiaj serwuje nam pani profesor Marzena Dębska, specjalista w zakresie położnictwa, ginekologii, diagnostyki prenatalnej. Wiedza trudna, którą próbowałem zgłębić, przygotowując się do dzisiejszej audycji. Poddałem się, muszę przyznać się, pani profesor. Natomiast no, mam nadzieję, że troszkę mądrzejszy wyjdę, jeżeli chodzi o zrozumienie trudów macierzyństwa i tych wszystkich zagrożeń, które czyhają na mamę oraz jej potomstwo. Dzisiaj chciałem porozmawiać z panią na temat tego, czego nie wiemy zupełnie, a przynajmniej o czym mamy niewielkie pojęcie, na przykład o konflikcie prenatalnym. Chciałbym porozmawiać o rzeczach, o których się boimy, czyli o dziedziczności chorób wszelkich w macierzyństwie, no i o tych rzeczach, których jesteśmy zupełnie niepewni, czyli kiedy, jak i gdzie podjąć decyzję o świadomym i zdrowym macierzyństwie. Pani profesor, jak to jest, że to jest zawsze nie czas na to macierzyństwo? Ciągle mówimy sobie, nie, to jeszcze nie teraz, bo praca, bo szkoła, bo brak pieniędzy i tak dalej. Moje pytanie na teraz brzmi, czy kobieta zawsze jest gotowa na to, by urodzić dziecko?
Biologicznie kobieta jest gotowa na to bardzo wcześnie. Wystarczy spojrzeć na kraje arabskie, kiedy rozpoczynają macierzyństwo dziewczynki kilkunastoletnie. Natomiast oczywiście tutaj biologia to jedno, a dojrzałość społeczna, emocjonalna i no, gotowość do zawarcia, do założenia rodziny to drugie. Więc generalnie ja powiem tak, ja swoje pacjentki namawiam, żeby nie odkładały zachodzenia w ciąży, dlatego że dojrzałość przychodzi szybko, natomiast gotowość do podjęcia tej decyzji zazwyczaj przychodzi dosyć późno i kobiety no, w naszym kraju, myślę ogólnie też w krajach europejskich, taką decyzję zazwyczaj chciałyby podjąć po zakończeniu studiów i po rozpoczęciu jakiejś pracy zawodowej, osiągnięciu pewnej stabilizacji. Zresztą to nie zależy tylko od kobiet, ale też od mężczyzn. Ja w takich sytuacjach zawsze mówię, że z czasem będzie coraz więcej pracy, coraz więcej zajęć i coraz mniej tej gotowości na przyjęcie dziecka i z tym trzeba się spieszyć.
W tej chwili bardzo modne jest macierzyństwo, przepraszam, w tak zwanym wieku dojrzałym. Jako że siła mózgi napiera w tej chwili, pani profesor, a my dobrze, mam wrażenie, zaczęliśmy, a przed nami jeszcze ocean wiedzy do wysłuchania. Zrobimy teraz krótką muzyczną przerwę, a zaraz potem wracamy. Dzisiaj, proszę państwa, dzień mamy w Radiu Z. Już teraz, po 21:00, wigilię jutrzejszego Dnia Matki, rzecz jasna, razem z nami pani profesor Marzena Dębska. 321, odpowiemy na każde pytanie.
Radio Z.
21:32, w przededniu Dnia Mamy, rozmawiamy ze specjalistką w temacie, profesor Marzena Dębska. Przypominam, jest specjalistą w zakresie położnictwa, ginekologii i diagnostyki prenatalnej. Ten ostatni wątek mnie interesuje, bo zanim przejdziemy do macierzyństwa sensu stricte, chciałem z panią profesor porozmawiać o zaplanowaniu. Ostatnio często się mówi o konflikcie serologicznym. Czyżby ten temat nabrał w tej chwili na aktualności? On jest w tej chwili, w dobie COVID-a, szczególnie tematem bardziej aktualnym niż wcześniej?
Konflikt serologiczny jest tematem aktualnym zawsze, ponieważ jest to choroba, która jeszcze 40 lat temu dziesiątkowała w ogóle noworodki. To była bardzo groźna choroba, a obecnie mamy możliwość skutecznej profilaktyki. Od kilku lat jest możliwość, poza tym, że tą profilaktykę stosowaliśmy po porodzie, jak wiemy, polegała ona na podawaniu immunoglobuliny kobietom RH ujemnym. Teraz jeszcze mamy możliwość podawania immunoglobuliny w okresie ciąży. To bardzo skutecznie obniża częstość konfliktu. Nie wszystkie kobiety o tym wiedzą, dlatego staramy się o tym mówić. Powstała specjalna kampania Przyjaźni Mamom RH ujemnym, która jest kampanią informacyjną. Generalnie to jest choroba bardzo groźna, ale choroba, której kobiety mogą zapobiegać. Jest to jeden z aspektów na pewno dotyczących planowania, przygotowania ciąży, bo taką profilaktykę już pod koniec ciąży powinno się zastosować.
No właśnie, rozmawiamy przy okazji tej kampanii, o której wspomniała pani profesor. I szczerze mówiąc, troszkę dziwi mnie to, że jeszcze w dzisiejszych czasach on się tak często pojawia, dlatego że wydaje mi się, zbadanie grupy krwi rodziców jest dla mnie takim absolutnie podstawową kwestią w planowaniu ciąży.
Tak, to prawda. Od 40 powiedzmy lat, czyli od lat końca lat 70. Stosowana jest profilaktyka konfliktu serologicznego w zakresie antygenu D z układu RH. I ta profilaktyka, tak jak powiedziałam, była stosowana po urodzeniu dziecka najczęściej. Po porodzie, po poronieniu. Natomiast od kilku lat jest możliwość również podawania tej profilaktyki w czasie ciąży. I to jest ta różnica w stosunku do wcześniejszego okresu, ponieważ o tym wiele pacjentek nie wie. I to jest taki moment, o którym chcielibyśmy mówić. Generalnie kobieta RH ujemna, jeżeli nie zastosuje żadnej profilaktyki konfliktu, ma kilkanaście procent szans na to, że niestety dojdzie do konfliktu, czyli wytworzy przeciwciała. Po podaniu profilaktyki po porodzie to ryzyko zmniejsza się do mniej więcej 1%, a jeżeli profilaktyka zastosowana zostanie w ciąży, do mniej więcej 1 na 1000. Także to jest bardzo ważne i należy o tym pamiętać.
A gdybyśmy tak mieli łopatologicznie wytłumaczyć, na czym polega konflikt serologiczny, pani profesor?
Konflikt to jest sytuacja, kiedy rodzice dziecka mają różne grupy krwi. Najczęstsza przyczyna konfliktu to różnica w antygenach z układu RH. Antygen najczęściej jest tak, że kobieta jest RH ujemna, czyli nie posiada antygenu D, a jej mąż RH dodatni. Wówczas dziecko, które jest RH dodatnie po mężu, może niestety spowodować to, że matka uczuli się na jego krwinki RH dodatnie, wytworzy przeciwciała i te przeciwciała będą niszczyły jego krwinki czerwone.
Dalej będziemy mieli dla Państwa same dobre informacje. Mamy na to czas do 23. No i czas na Pańskie, mam Państwa telefony. 321-321-321. Dzwońcie do nas. Pani profesor Marzena Dębska jest do Waszej dyspozycji. W tej chwili siła muzyki. Wracamy już za chwilę.
Radio Z.
Jesteśmy w przededniu dnia mamy, proszę Państwa. 21.43, niezły pacjent w Radio Z. Dzisiaj z panią profesor Marzeną Dębską rozmawiamy o tym, jak to wszystko się zaczęło, a w zasadzie jak powinno zacząć się dobrze, zdrowo i świadomie. Zaczęliśmy od konfliktu serologicznego. Jak on się tak naprawdę objawia w przypadku potomstwa pani profesor?
Konflikt serologiczny to jest choroba, która w klasycznym takim ujęciu dotyczy obecności przeciwciał przeciwko krwinkom czerwonym. Te przeciwciała są wytwarzane przez matkę, przechodzą przez łożysko, tam łączą się z krwinkami czerwonymi dziecka. Te krwinki się rozpadają i dochodzi do anemii, czyli niedokrwistości. Czasami jest tak, że niedokrwistość jest łagodna. Dziecko rodzi się po porodzie, wymaga przetoczenia krwi bądź ma przedłużoną żółtaczkę, a czasami w przypadkach, kiedy miano przeciwciał jest wysokie, niedokrwistość może być bardzo ciężka i dziecko może wymagać nawet leczenia wewnątrzmacicznego, czyli przetaczania krwi w życiu płodowym. To jest choroba, która jeżeli jest nierozpoznana i nieleczona, może potencjalnie doprowadzić do tego, że dziecko zginie. Ale na szczęście na obecnym etapie rozwoju medycyny takie przypadki się zdarzają niezwykle rzadko, dlatego że to jest choroba, której skutecznie zapobiegamy, potrafimy ją leczyć i rokowanie dla dzieci jest bardzo dobre.
Określenie grupy krwi to rodziców to tak zwana podstawa, o której rozmawiamy w tej chwili. Co jeszcze powinny wiedzieć przyszłe mamy? Jak najlepiej przygotować się do tego niezwykłego momentu, który trwa aż 9 miesięcy, żeby ten sukces, którym potem jesteśmy my, był pełny, zdrowy i szczęśliwy?
No, oczywiście jest tak, że nie wszystko się da przewidzieć, nie do wszystkiego się da przygotować, ale pewne kroki należy przedsięwziąć. Oczywiście, jeżeli pacjentka już w czasie ciąży się może zleca przeróżne badania, ale tak naprawdę jeszcze w czasie ciąży warto zastanowić się, czy w sposób optymalny się odżywiamy na takim ogólnym dobrostanem psychofizycznym. Jeżeli osoba, kobieta jest przewlekle chora na coś, powinna się oczywiście leczyć i wiele chorób można wprowadzić w stan remisji, tak żeby to był optymalny moment na zajście w ciążę. Należy wyleczyć jakieś tam stany zapalne, zadbać o kwestie stomatologiczne, czyli takie ogólne. Oczywiście robimy też badania pod kątem infekcji typu toksoplazmoza, stomegalia, sprawdzamy ogólny stan zdrowia, ale tak naprawdę, jeżeli kobieta jest zdrowa, nie choruje, to w zasadzie jej przygotowanie do ciąży ogranicza się najczęściej do suplementacji.
Nasi słuchacze w gabinecie dobijają się i proszą o powrót do tematu późnego macierzyństwa. Prośbę Państwa oczywiście za chwilę spełniamy z panią profesor Marzeną Dębską, która jest, przypomnę, specjalistą w zakresie położnictwa i ginekologii. Nasz numer 321-321-321. Wracamy za chwilę po krótkiej muzycznej przerwie.
Radio Z.
Dziś w audycji niezły pacjent, proszę Państwa, doświadczona mama, prywatnie i zawodowo, profesor Marzena Dębska. Witam jeszcze raz pani profesor. Nasi słuchacze już ustawieni w kolejce do pani gabinetu. 321-321-321.
Mieliśmy konflikt serologiczny. Żona miała, gdy ją zawiozłem do szpitala, dostała zatrucia ciążowego. Kończyło się cesarką. Dziecko po jakimś czasie zmarło. Czy to było przyczyną tego konfliktu, czy zatrucie ciążowe, czy to mogła być inna przyczyna?
O, przykro mi bardzo. Tutaj niestety trudno będzie odpowiedzieć na to pytanie, bo tu nałożyły się dwie rzeczy. Konflikt serologiczny, tak jak powiedziałam, bardzo rzadko jest współcześnie przyczyną śmierci dziecka, ponieważ to jest choroba, którą można leczyć i ją w większości przypadków rozpoznajemy. Natomiast tutaj być może pani miała przeciwciała, natomiast wydaje się, że głównym problemem było to zatrucie ciążowe. To jest choroba, która zmieniała swoje nazwy, później nazwana była gestozą, teraz to jest preeklampsja. Generalnie to jest takie nadciśnienie związane z ciążą, któremu towarzyszą białko, mocz, obrzęki, generalnie powikłania związane z nieprawidłową funkcją łożyska. To jest choroba, która czasami przebiega tak gwałtownie, że my jesteśmy zmuszeni nawet no, bardzo wcześnie zakończyć ciążę, ponieważ zakończenie ciąży jest jedynym leczeniem. I tutaj nie wiem na jakim etapie żona urodziła, ale prawdopodobnie można podejrzewać, że tutaj był element wcześniactwa, że po prostu dziecko urodziło się bardzo wcześnie i zginęło z tego powodu. To jest bardzo prawdopodobne. Jeszcze w tych sytuacjach często mamy do czynienia z hipotrofią, czyli zahamowaniem wzrastania, więc to też się mogło nałożyć.
Konflikty serologiczne dominują na razie w naszej rozmowie z panią profesor Marzeną Dębską. Jesteśmy w trakcie akcji, która ma uświadomić młode mamy, młodych rodziców na temat tego, czym jest konflikt serologiczny. Przypomnijmy, jak nazywa się ta akcja, pani profesor?
Ta akcja nazywa się Przyjaźni mamom Elchaminów. Generalnie chodzi o to, żeby zwiększyć świadomość wśród kobiet na temat konfliktu serologicznego. Głównie ma to służyć temu, żeby kobiety sięgały po profilaktykę. Bo tak jak powiedziałam, profilaktyka poporodowa jest powszechnie dostępna i zależy od lekarzy, bo to jest coś, co dzieje się w szpitalu. Natomiast kobieta w czasie ciąży powinna jeszcze otrzymać zastrzyk z immunoglobuliny około 28-30 tygodnia. I to już często zależy od jej inicjatywy. Są miejsca w Polsce przyjazne, gdzie kobieta może się zgłosić i taką immunoglobulinę otrzymać. Właśnie lista tych miejsc znajduje się na stronie Przyjaźni Mamom Elchaminów.
Dobra moda na profilaktykę, którą jak zawsze lansujemy w Radiu Z. Proszę Państwa, czy moda na późne macierzyństwo to jest dobra, czy też zła moda? Za chwilę wypowie się na ten temat specjalista w tym zakresie z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego profesor Marzena Dębska razem z nami w Radiu Z do 23.
Słuchasz Radia Z.
Od 4 lat systematycznie w Polsce liczba narodzin spada. Mamy tak zwaną dziurę demograficzną. Mówimy o tym, proszę Państwa, ponieważ dzisiejszym gościem w audycji Niezły Pacjent jest profesor Marzena Dębska, specjalistka od położnictwa i ginekologii, jak również diagnostyki prenatalnej. Rozmawiamy dzisiaj o tym, no, czy mamą tak naprawdę łatwo wcale nie jest być. I nie wiem, czy to są dobre informacje, ponieważ coraz częściej przechodzimy w tryb późnego macierzyństwa. Kiedyś było troszkę na odwrót. To wczesne było w zasadzie dosyć powszechne. Dzisiaj mama bardzo często jest mamą 40+. I z tego, co wiem, pani profesor niekoniecznie jest za.
No niestety późne macierzyństwo to nie jest zbyt dobry pomysł, dlatego że kiedy kobieta odkłada decyzję o posiadaniu dziecka na wiek koło 40 czy po 40, bardzo często okazuje się, że jest problem z zajściem w ciążę i tego planu się nie udaje zrealizować. To jest ryzyko, z którym musi się taka kobieta liczyć. Optymalny wiek na posiadanie dziecka to jest około 25 roku życia. Oczywiście no, nie zawsze jesteśmy w stanie tak wcześnie to zrealizować ten plan, ale późne macierzyństwo to jest dobry pomysł dla kobiet, które już mają dzieci. Chcą tak po 40 jeszcze mieć jedno dziecko, żeby po prostu mieć małe dziecko w domu, bo to wiadomo odmładza i jest przyjemne bardzo. Natomiast niestety w tym wieku bardzo trudno kobietom jest zajść w ciążę. Niestety zegar biologiczny jest nieubłagany i szanse na zajście w ciążę spadają z każdym rokiem, praktycznie po 35 roku życia mniej więcej. Wzrasta ryzyko poronienia, ryzyko różnych nieprawidłowości. Także raczej starajmy się tego mimo wszystko nie odkładać.
W dobie pandemii trudno tego typu decyzje, pani profesor. Czy to nie jest jedna z tych kwestii, która blokuje nas z decyzją o macierzyństwie? COVID-19.
Na początku pandemii rzeczywiście wiele kobiet wahało się, czy zajść w ciążę, czy jest to bezpieczne, dlatego że niewiele wiedzieliśmy o tym zakażeniu. Obecnie wiadomo, że ten wirus, no, ryzyko zakażenia kobiety ciężarnej jest podobne jak nieciężarnej. Zakażenie może przebiegać ciężej, natomiast kobieta może się zaszczepić, więc w zasadzie obecnie sytuacja wróciła do normy i kobiety swoje plany już przestały uzależniać od COVID-u.
Jak dobrze rozumiem, szczepionka nie utrudnia w żaden sposób zajścia w ciążę.
Nie, absolutnie nie. Nie ma takich danych, nie ma takiego mechanizmu, w którym mogłoby się to wydarzyć i kobiety szczepią się na etapie planowania ciąży i w ciąży. Wyjątkiem jest tu pierwszy trymestr, kiedy no, wolelibyśmy tego unikać, tak jak wszelkich innych działań. Ale zupełnie wydaje się, że jest to stosunkowo bezpieczne.
To jedno z najczęściej padających pytań w gabinecie, pani profesor. Jakie są wasze pytania? To pytanie na teraz, 321-321-321. Za chwilę wasze na naszej antenie, 22.14. Dziś pani profesor Marzena Dębska odpowiada na wasze pytania.
Radio Z.
Drogie mamy, jutro wasz dzień. Dzisiaj mamy dla was audycję Nie jest do pacjentów Radio Z. Razem z nami mama pani profesor Marzena Dębska. No, tematów budzących kontrowersje wokół macierzyństwa jest naprawdę sporo. Szczepionka to tylko jeden z nich. Mrożenie krwi pępowinowej również. No, na liście takich kontrowersyjnych tematów znajdują się badania prenatalne. Ciekaw jestem, co pani profesor na ich temat sądzi.
Badania prenatalne to są badania, które, właściwie każde badanie wykonywane w ciąży z badaniem prenatalnym, ale najczęściej mamy na myśli diagnostykę wad i chorób płodu i to są badania, które wykonujemy już w pierwszym trymestrze ciąży i powinny być one zaoferowane wszystkim kobietom w ciąży. Jeżeli chodzi o kontrowersje wokół tych badań, no ja tutaj nie widzę specjalnie może kontrowersji. W zasadzie problem jest taki, że często uważa się powszechnie dosyć właściwie, że na te badania powinny być oferowane kobietom starszym po 35 roku życia. No to jest absolutnie błąd, dlatego że wady, choroby u dzieci nienarodzonych są spotykane u kobiet w różnym wieku i w zasadzie ze względu na to, że największą grupą ciężarnych są młode kobiety, to w zasadzie liczbowo najwięcej tych problemów jest u tych kobiet młodych. Jeżeli one nie zgłoszą się na badania prenatalne, to może to nie zostać nierozpoznane. Generalnie badania prenatalne to oczywiście badania pod kątem wad genetycznych, o tym większość osób wie, natomiast tak naprawdę niewielka jest wiedza o tym, że obecnie wykonując badania w pierwszym trymestrze możemy też wykryć, które kobiety są zagrożone specyficznymi powikłaniami ciąży, takimi jak właśnie zatrucie ciążowe, o którym mówiliśmy. Badamy przepływy w tętnicach macicznych, oceniamy stężenie białek produkowanych przez łożysko, mierzymy ciśnienie. To w połączeniu z badaniem USG pozwala nam na ocenę, która kobieta jest zagrożona preeklampsją, zahamowaniem wzrastania. Możemy tu zastosować profilaktykę, która praktycznie w dużej mierze zniweluje ryzyko tych powikłań u tych kobiet. Także to powinno być wykonywane u każdej kobiety ciężarnej.
A wy jakie jeszcze macie pytanie do specjalisty w zakresie położnictwa i ginekologii oraz diagnostyki prenatalnej? Nasz numer 321-321-321. Pani profesor Marzena Dębska czeka na wasze pytania.
Radio Z.
A jak poważana pani profesor Marzena Dębska, specjalista w zakresie położnictwa z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego reaguje, jak do jej gabinetu przychodzi młoda para wyglądająca na inteligentnych ludzi i nagle on pyta panią profesor, a czy to prawda, że moja żona na węża patrzeć nie może?
Wie pan co, no... Bywają takie sytuacje, że naprawdę nie wiadomo jak się zachować, bo rzeczywiście pacjenci, kobiety ciężarne z mężami przychodzą, zadają przeciwne pytania. Często są to bardzo merytoryczne pytania i naprawdę ludzie są niezwykle dobrze przygotowani i pytają o konkrety, a czasami po prostu wyskakują z takimi zabobonami, że
nie
wierzę własnym uszom.
Ja tylko chciałem dodać, że to nie jest wytwór mojej chorej wyobraźni, tylko autentyczna historia, którą pani opowiedziała poza anteną. Dlaczego na węża tak, patrzeć nie może ciężarna kobieta?
Tak, no bo wiadomo, że kobieta w ciąży nie może wieszać się ranek, prawda, patrzeć na myszkę, nie może tam łapać się za lewą nogę i tak dalej. No przyszedł taki pan, który poważnym głosem bardzo zapytał mnie, czy no ma taki problem i chciałby ze mną to wyjaśnić, bo... Żona, no wiadomo, że jak spojrzy na myszkę, to się zrobi taka myszka na skórze dziecka, to wszyscy wiedzą, natomiast no, oni mają w domu węża, on trzyma go w zamknięciu, bo boi się, że jak żona spojrzy na węża, to się zrobi wężowa skórka. No i wtedy po prostu no, mnie zatkało, bo ludzie wyglądają na bardzo inteligentnych i takich poważnych i oni naprawdę najzupełniej poważnie zadali to pytanie.
Okay,
ciężko jest tutaj odpowiedzieć oczywiście.
No, oczywiście, że tak. Pani profesor,
pośmialiśmy się wspólnie z tego ostatecznie. Oczywiście to są bzdury, ale
ja to pytam. Ja to pytam w ramach preludium do dyskusji na temat tego, czy na przykład w pierwszym trymestrze ciąży rzeczywiście kobieta ciężarna nie może jeść jajek na miękko, ani krwistego bewsztyka, ani oscypka na przykład. Czy to są poważne informacje?
Dużo jest takich nieprawdziwych informacji. Pierwsza to, że należy jeść za dwoje. To jest w ogóle nieprawda, bo w ogóle w pierwszym trymestrze to kobieta odżywia się tak jak do tej pory. Poza tym, że powinna odżywiać się zdrowo, nie powinna jeść surowych rzeczy, surowego mięsa, surowych ryb ze względu na zakażenia pasożytnicze, nie powinna pić alkoholu i przyjmować niepotrzebnych leków. Natomiast jeżeli chodzi o resztę rzeczy, to powinna żyć normalnie.
Na węża nie patrzeć, na męża jak najczęściej. Proszę Państwa, niezły pacjent w Radio Z, dzisiaj z profesor Marzeną Dębską. Wracamy za chwilę na antenę niezłego pacjenta. 321, 321, 321.
Radio Z.
Specjalista w zakresie położnictwa i ginekologii, profesor Marzena Dębska, dzisiaj gościem niezłego pacjenta w Radiu Z, tak w przededniu dnia mamy. Rozmawiamy o macierzyństwie. Pani profesor, pani pozwoli, chciałem wrócić na chwilę do tego patrzenia na męża, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, nie mylić z wężem. Wśród naszych słuchaczy często pojawia się pytanie o spółkowanie w okresie ciąży, szczególnie jeżeli chodzi o pierwszy trymestr. Jakie jest zdanie specjalisty na ten temat?
Prawidłowa ciąża nie stanowi żadnego przeciwwskazania do współżycia i w zasadzie jest bardzo niewiele stanów, kiedy my zalecamy pacjentce unikanie tego współżycia. I to są takie sytuacje jak krwawienia w czasie ciąży, zagrażający poród przedwczesny, czyli kiedy skraca się szyjka macicy, czy na przykład przodujące łożysko. No to oczywiście wtedy po wykryciu takiej patologii lekarz o tym informuje, no i niestety wtedy współżyć nie można, ale jeżeli ciąża jest prawidłowa, absolutnie nic się z tego powodu nie stanie. Nie ma się czego obawiać.
Pytania również pod naszym numerem 321-321-321.
Dzień dobry, chciałbym się dowiedzieć, jak często kobieta powinna badać się ginekologicznie, nie tylko jak jest w ciąży, ale także przed planowaną ciążą. Rozumiem, że podczas ciąży albo przy zajściu w ciążę powinna być już pod stałą kontrolą.
Pani profesor?
Zazwyczaj u zdrowej kobiety, jeżeli nic się szczególnego nie dzieje, taka rutynowa kontrola ginekologiczna, czyli tak zwany przegląd, jak pacjentki czasami mówią, powinien się odbywać raz w roku. Polega to na pobraniu cytologii, badaniu wewnętrznym, wykonaniu badania USG, badaniu piersi. W ciąży oczywiście sytuacja się zmienia, kontrole są zazwyczaj co miesiąc, co 4 tygodnie. W trzecim trymestrze trochę częściej, co 3, co 2 tygodnie, aż do terminu porodu.
Szanowne mamy, przyszłe, obecne, dzisiejsza audycja Wam dedykowana. Nasz numer 321-321-321, audycja Niezły Pacjent w Radiu Z razem z profesor Marzeną Dębską, specjalistką w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Dzwońcie.
Radio Z.
Rozmawiamy ze specjalistą od mam, szczególnie tych przyszłych mam, bo razem z nami specjalista od położnictwa i ginekologii profesor Marzena Dębska. To nie są chyba łatwe czasy dla macierzyństwa, pani profesor. Wszechobecny smog, wszechobecny stres, zła dieta, no, powolne tempo życia. Czy możemy mówić o fenomenie niepłodności w XXI wieku?
No, raczej bardzo szybkie tempo życia. To wszystko, o czym Pan mówił, powoduje, że rzeczywiście coraz więcej par dotyka problem niepłodności bądź ograniczenia płodności, bo definicja niepłodności jest taka, że para przez rok nie zachodzi w ciążę mimo normalnej częstotliwości współżycia, ale często jest tak, że ci ludzie zachodzą w ciążę, tylko ten czas się wydłuża do 2, 3, 4, 5 lat i w którymś momencie decydują się na metody wspomaganego rozrodu. Generalnie jedną z przyczyn tej sytuacji jest niewątpliwie właśnie to odkładanie macierzyństwa, co, tak jak mówiłam, jest taką pułapką, bo kobieta i jej partner wreszcie czują się przygotowani, wszystko jest gotowe, a to okazuje się, że niestety starzeją się jajniki, spada jakość nasienia. Jeżeli chodzi o parametry nasienia męskiego, to w ostatnich kilkunastu latach dokonał się jakiś dramat, bo bardzo w ogóle obniżyliśmy normy na prawidłowe nasienie, dlatego że właśnie te czynniki środowiskowe, stres i tak dalej spowodowały, że ta jakość się bardzo pogorszyła. Kobiety z kolei, które zachodzą w wieku około 40 lat w ciążę, no mają znacznie mniejsze szanse na tą ciążę i na jej prawidłowy przebieg. I niestety tu trzeba wiedzieć, że nawet zapłodnienie pozaustrojowe często nie pomaga w tej sytuacji, bo często ludzie myślą, że zapłodnienie pozaustrojowe to jest metoda na zajście w ciążę po 40, nawet w późniejszym wieku. Tak, zgadzam się z tym, ale to w tym późniejszym wieku bardzo często jest tak, że to już nie są własne komórki jajowe, bowiem tego właśnie etapu starzenia się gamet nie przeskoczymy. Zapłodnienie pozaustrojowe pozwala na ominięcie różnych przeszkód, takich jak obniżona ruchliwość plemników czy niedrożne jajowody. Natomiast konieczne są komórki jajowe, które są prawidłowej jakości, po prostu młode i zdrowe. Natomiast jeżeli kobieta jest starsza, to po 40 niestety może często usłyszeć, że musi skorzystać z dawcy komórki jajowej. To jest niestety problem i o tym kobiety powinny wiedzieć, że no, podstawowym wrogiem płodności jest niestety wiek.
Panie profesor, wydawało mi się, że odpowiedź na pytanie, co zrobić, by było nas więcej, jest naprawdę nieskomplikowana i prosta. Zmieniłem dzisiaj zdanie i chyba jeszcze bardziej doceniłem waszą tak bardzo ważną rolę, was mam. Dlatego bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję, pani profesor. Jeszcze tylko przypomnę, profesor Marzena Dębska z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego dzisiaj była gościem Niezłego Pacjenta w Radiu Z. Pani profesor, z tego co wiem, składam trafione życzenia. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy. Bardzo dziękuję.
Potrójnej mamy,
więc potrójne życzenia na pani ręce składamy w imieniu słuchaczy Radia Z, dziękując za dzisiejsze spotkanie. Wszystkiego dobrego. Dla państwa jeszcze informacja audycji z panią profesor możecie odsłuchać w dowolnym momencie, wchodząc na player.radioz.pl w zakładkę podcasty. Tam nasza rozmowa, jak już mówiłem, również w dniu mamy do odsłuchania. A wam, mamy, mamusie, nasze najkochańsze, wszystkiego dobrego i spokojnej nocy i wszystkim pozostałym też. Niezły Pacjent wraca za tydzień we wtorek o 21:00. Michał Figurski, do usłyszenia.
Słuchasz Radia Z.